Paweł Bobowicz w studiu w Odessie. Wojtek Jankowski, dzień dobry Wojtku.
Dzień dobry Krzyśku, dzień dobry Pawle, pozdrawiam Asię, Reiner i gorąco przede wszystkim naszych słuchaczy z Odessy.
Powiedz, jaki jest poranek w Odessie?
Poranek w Odessie jest pogodny, całkiem przyjemna temperatura. Tej nocy nie padało, gdy przyjechałem do Odessy był ulewny deszcz w nocy. No i nawet chciałem powiedzieć, że w Odessie nie usłyszałem ani razu alarmu, bo w rzeczywistości tak było, nie usłyszałem alarmu. Ale gdy z Arturem Żakiem sprawdzaliśmy, to okazuje się, że jednak był dzisiaj alarm nad ranem o 4.30, króciutki 40-minutowy, ale jednak... Bez względu na to, czy był alarm, czy nie, różnica między Odessą a Mikołajowem jest gigantyczna po powrocie z zaciemnionego wieczorami miasta, pustego, gdzie prawie nikt się nie porusza już po zmierzchu, a tutaj wcześniej robi się ciemno. Odessa jawi się niczym Los Angeles z zapalonymi światłami przez całą noc, z otwartymi knajpami, sklepami i normalnym, jakby się wydawało, przynajmniej na pierwszy rzut oka, życiem.
W jaki sposób można z Mikołajowa do Odessy się dostać?
Bardzo popularne słowo w strefie postsowieckiej, marszrutka, czyli coś, co byśmy nazwali busem, busikiem, czasami się na to mówi. Autobusy kursują i to jest najlepszy sposób, żeby wydostać się z Mikołajowa, to jest właśnie kierunek na zachód, czyli do sąsiedniego miasta obwodowego, czyli po polsku wojewódzkiego. Takie autobusy jeżdżą, ten transport tutaj na szczęście dość dobrze funkcjonuje i samo wydostanie się z Mikołajowa nie jest dużym kłopotem, ale oczywiście w grę wchodzi przede wszystkim kierunek zachodni, czyli ten, który jest jak najdalej od linii frontu.
Odległość z Mikołajowa do Odessy, podróż, ile trwa?
W kilometrach nie powiem, ale to mniej więcej są 2 godziny z przystankiem gdzieś po drodze 5-minutowym, który później okazuje się tak naprawdę 10-minutowym postojem i z czasami ładnymi widokami limanów czy takich zalewisk nad Morzem Czarnym, więc to też w niektórych momentach miało bardzo taki również charakter bardzo miły, krajoznawczy nawet.
2 godziny wystarczy czasu, żeby z kimś w marszrutce porozmawiać.
Tak, ale tutaj akurat nie było ludzi chętnych do rozmowy, a pasażerów też nie było wielu, także no przyznam się, że nie rozmawiałem, a nawet troszeczkę przespałem fragment tej podróży, także z nikim nie zamieniłem nawet zdania w tej marszrutce.
Jak zobaczyłeś Odessę, to co pomyślałeś?
Przede wszystkim coś na kształt, odczułem coś na kształt ulgi, że już jestem w mieście, które pozornie przynajmniej wydaje się bezpieczniejsze, a sama Odessa jest takim bardzo, nie chcę użyć słowa płytkiego, sympatycznym, ale jednak sympatycznym miastem i od razu, gdy widzę platany, które tu rosną, a które uwielbiam. W Mikołajowie też są platany, ale tutaj są tak jakby starsze, bardziej dorodne, dojrzałe. Od razu raduje się moje serce, chociaż gdy przyjechałem było ciemno, więc te platany zobaczyłem dopiero następnego dnia ranem.
Wrzuciłeś już kamień do Morza Czarnego?
Nie, Borys Tynka cały czas mówił, że dojście na plażę nie jest łatwe. Być może znalazłbym takie miejsce, ale wejście na plażę jest tutaj odgrodzone. Plaże są nawet zaminowane, więc już nawet do tych sławnych schodów odeskich nie szedłem, zwłaszcza, że te sławne schody odeskie z filmu Eisensteina największe wrażenie robią, gdy się ogląda film, a w rzeczywistości okazują się takie dość malutkie. Eisenstein znakomicie to zrobił w filmie, zrobił z nich coś gigantycznego, monumentalnego. W rzeczywistości one są takie dość drobne, przynajmniej jak się pamięta ten film. I jeden z autorów książek o Morzu Czarnym, boję się, że skłamie, że to chyba Charles King, ale nie jestem pewien, napisał, że turyści, który przyjeżdża do Odessy i zobaczy schody odeskie, towarzyszy rozczarowanie, jak zobaczy z bliska sławną śpiewaczkę operową albo aktorkę teatralną. No, tak Anglosasowi zdarzyło się zażartować na temat tych schodów, więc już nawet do tych schodów tym razem nie szedłem.
O Odessie pewno będzie jeszcze okazja porozmawiać, ale ty przeprowadziłeś wywiad z Polką, która mieszka w Mikołajowie. Ten wywiad, premiera tego wywiadu miała miejsce w programie wschodnim w sobotę, a przypominam Państwu, program wschodni w każdą sobotę od godziny 10 do godziny 11, ale ten wywiad był tak mocny, tak pełny informacji, że postanowiliśmy w dzisiejszym poranku jeszcze raz go zaprezentować.
Tak, ten wywiad, mam już jak gdyby impulsy zwrotne, że spodobał się wielu osobom, dlatego postanowiliśmy zaprezentować jeszcze raz. Ja będąc w Mikołajowie, gdy nasza drużyna pierścienia, takiego użyłem określenia, właśnie miała się rozłączyć, a moi przyjaciele jeszcze tego nie wiedzieli, miałem takie poczucie, że muszę tu jeszcze zostać, muszę tutaj coś zrobić. Skontaktowałem się z Anastazją Strzelcową z Odeskiego, Polskiego Towarzystwa Związek Polaków na Ukrainie, oddział Odeski imienia Adama Mickiewicza, taka jest pełna nazwa. Dostałem kontakt do jedynej, jak się okazuje, już członkini zarządu Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie. Zadzwoniłem i okazało się, że pani Anna Lisowska z chęcią się ze mną spotka i w tej samej kawiarni, w której rozstałem się z Rafałem Dzięciołowskim i z Pawłem Bobołowiczem po godzinie chyba, czy dłużej, spotkałem się. Zresztą był taki moment, że miałem wrażenie, że już do tego nie dojdzie, ponieważ nie mogliśmy się skontaktować. Już było 20 czy 15 minut po godzinie umówienia. Okazało się, że już wtedy były zakłócane tam telefony na wszelki wypadek. W Mikołajowie są problemy czasami z kontaktem, z internetem, z oczywistych powodów. One są prawdopodobnie zagłuszone. No i pani Anna Lisowska czekała przed kawiarnią, a ja byłem w kawiarni i nawet nie wiedzieliśmy, no ale w pewnym momencie telefony zostały odblokowane, uruchomione i udało nam się szczęśliwie spotkać.
To posłuchamy teraz pierwszej części rozmowy Wojtka Jankowskiego z panią Anną Lisowską. Rozmowa z Mikołajowa.
Spotykamy się w Mikołajowie w trudnym okresie dla tego miasta. Miasto jest właściwie cały czas ostrzeliwane. Jak tutaj się żyje w takich warunkach?
No w tej chwili my wszyscy już się przyzwyczaili. Jasne, że jest bardzo ciężko, ale trzeba żyć i dlatego radzimy sobie.
Czy ostrzały, które mają miejsce na Mikołajów, wpłynęły na pani życie rodzinne? Czy musiała się pani, czy schowa się pani, czy ucieka pani przed ostrzałem?
Jasne, że bardzo wpłynęło. Mam nadzieję, że mniej więcej to przeżyjemy, ale to bardzo. Po pierwsze, nasza rodzina cała się rozjechała po różnych krajach, po różnych miastach i to jest chyba najcięższe w tym wszystkim, bo tęsknimy ze sobą i chcemy na razie się spotkać wszyscy. Nawet żadnych świąt nie świętujemy, bo czekamy, kiedy to święto będzie nasze wspólne. Tak, te ostrzały na początku bardzo ciężko się przeżywali. A teraz jasne, że do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja i to już trochę się uspokoi. Jasne, że cały czas się dzwonimy, jeżeli ktoś został w mieście, pytamy po każdym ostrzale, jeden do drugiego dzwonimy, czy wszystko jest dobrze. A tak w sumie to już można tak powiedzieć, to jest, brzmi jasne, że bardzo smutno, ale my z tym już się zżyli, żyjemy i przyzwyczaili się do tego.
Czy można powiedzieć, że mieszkańcy Mikołajowa tak przywykli do tego, że już nie zwracają na to uwagę? Bo widziałem, że po alarmie jednak ulice zrobiły się puste. Ludzie nie chcą być na ulicy, gdy jest alarm.
Nie, wszyscy się reagują na te alarmy, tylko różnie. Czasem jesteś, musisz gdzieś dojechać, musisz jakieś sprawy załatwić. I jasne, że my boimy się i cały czas pytamy, a gdzie to leci, czy leci, ale nie leci. No takie, że przeżywamy to. Nie tak, to jasne, że to wygląda niby ktoś na ulicy zostaje, ale mimo wszystko wszyscy między sobą rozmawiają tylko o tym i te alarmy jasne, że działają na ludzi. No większość ludzi to się rozjechała, szczególnie kto ma dzieci. Zostały kilka babć, zostali jakieś, większość ludzi to albo chorzy, albo też mamy takich, co z wiosek przyjechali tutaj do Mikołajowa, tam gdzie ich zburzyli, ich mieszkania, ich domy. To większość ludzi to wyjechało z Mikołajowa oczywiście. I działamy tak w miarę, no, mamy pani nauczycielkę, która prowadzi zajęcia, ale to zajęcia online, ona jest w Polsce i z nią się łączą z całego, można nawet powiedzieć, świata uczniowie, bo wszyscy nas pamiętają i chcą wrócić z powrotem, ale w tej chwili to tak wygląda. Ja tutaj z zarządu zostałam sama i staram się szukać tych, którzy zostali, nawiązywać z nimi kontakt. Nam pomaga bardzo Odeskie Stowarzyszenie, pomaga leki, nam przywozi czasem to ubrania dla tych, co zostali bez majątku. Też przywożą produkty żywieniowe, także w takim zakresie działamy.
Czyli rozumiem, że większość władz organizacji jest teraz gdzieś poza Mikołajowem, pewnie w Polsce.
Tak, większość wyjechała do Polski i tam sobie mieszkają, pracują. Ja właściwie z zarządu to zostałam tutaj sama, bo musiałam tam pytania z naszym pomieszczeniem, z opłatami, ze wszystkimi takimi, no i z ludźmi też szkoda ich zostawiać. Także jestem, na razie tutaj jestem sama.
Organizacja też ma kontakt z Polakami spoza Mikołajowa. Rozumiem, że teraz w czasie wojny to też dotyka ludzi, którzy mieszkają poza samym miastem.
Tak, ta sytuacja dotknęła najwięcej okoliczne wioski, bo najbardziej ucierpiały wioski i taka niedaleko od Mikołajowa jest wioska Kisielówka. Ona zupełnie, totalnie została zniszczona. Też został w niej zniszczony kościół, który przetrwał przez pierwszą wojnę, przez komunistów. Był odbudowany, odnowiony, był bardzo ładny kościół. I rosyjscy żołnierze po prostu z ciągu rozstrzelali ten kościół, a później jeszcze rzucili bombę, która zapaliła i spłonął kościół. Tam nic nie zostało. Czasem mieszkańców tej wioski spotykam. Część ich jest w Mikołajowie, część wyjechała do Odesy, część wyjechała jeszcze dalej. No, wioski po prostu teraz takie już nie istnieje. Nie wiadomo, czy powstanie kiedyś. No i z tym ludziom też staramy się pomagać, współpracujemy z organizacją z Odesy, oni nam bardzo pomagają humanitarnie, paczki żywieniowe, ubrania, kołdry, także współpracujemy. Tak.
Jesteśmy świadkiem, jak zniknęła polska wioska tutaj pod Mikołajowem. Czy oni zdawali sobie sprawę, do czego strzelają? Co mówią ludzie z tej Kisielówki?
No mi się wydaje, że zdawali sprawę, bo to nie tylko jeden kościół, który został zburzony. Tak samo jest w Basztance, też jest takie małe miasteczko niedaleko od Mikołajowa, 60 kilometrów. Tam też mówili, że po prostu zburzyli kościół. Mi się wydaje, że oni to celowo robią, bo to widać, bo w Kisielówce to 100% celowo, bo są świadki, którzy widzieli, że po prostu podjechał ciąg i walił do tego kościoła bezpośrednio. Także to jest celowo zniszczone świątynie.
Ale niszczą wszystkie świątynie, cerkwie też, czy tylko kościoły? Bo to jest ciekawe.
Tak, z wiadomości ukraińskich to wiem, że cerkwie też oni niszczą. Tak, mi się wydaje, że im jest obojętnie, nawet moskiewskiego patriarchatu niszczą. Także mi się wydaje, że im w ogóle jest obojętnie, jaką cerkiew zburzyć.
Kisielówka była 100% polską wioską, tam ludzie mówili po polsku, czy po prostu chodzili do kościoła?
Większość było, to było po prostu przesiedleńcy jeszcze po powstaniu styczniowym, także tam ktoś, babcie jakieś mówili po polsku, jakieś nie, ale to byli Polacy, ale też tam były takie przesiedleńcy z tego, Ukraińcy też. Ta wioska, na początku ona była jak polska, ale później władze radzieckie to dorzucali tam innych wygnańców z innych części Ukrainy, także ona była trochę mieszana. Ale babcie tam było piękne to, że te ludzie zachowały takie autentyczne śpiewy i bardzo ładnie śpiewały w tym kościele. To było piękne, nawet przyjeżdżali, żeby posłuchać ich śpiewów kościelnych. To było takie. I oni mieli też cmentarz polski, wyraźnie właśnie polski. Także to było, jakby tak to wyglądało. W tej chwili to już nie zostało tam nic i nie wiadomo. A jeszcze ta wioska miała przepiękny muzeum. Nauczyciele miejscowej szkoły, oni zbierały różne materiały na temat historii tego kraju, historii tych przesiedleńców, Polaków i mieli dużo takich bardzo cennych eksponatów, ale to też niestety wszystko zostało zniszczone.
Czy pamięta pani 24 lutego, co pani sobie pomyślała?
Tak, ja pamiętam bardzo dobrze, bo rano mi zadzwoniła siostra i mówię, że, bo ja słyszałam te wybuchy, ale ja nie zrozumiałam, co to jest. I siostra mówi, że zaczęła się wojna, że to walą po aerodromu, w aerodrom wojenny. Ja nawet sobie nie zdałam, szczerze mówiąc, sprawy, że to jest możliwe. Ja pomyślałam, że to jest no, jakaś akcja taka i to wszystko się skończy za chwilę. Ale później myślałam, że za 2 dni, później myślałam za 3 dni, że to wszystko się skończy. Nawet nie przypuszczałam, że to jest wojna, bo nie mogłam sobie uwierzyć, że to jest możliwe. Ja mieszkam na takim osiedle, że u nas bardzo szybko, bo to jest za mostem i ten most był cały czas, jego podnieśli w razie inwazji tych Rosjan, żeby oni szybko nie mogli wejść do miasta. I nagle na naszym osiedlu nie było co jeść. I wtedy ja zrozumiałam, że to jest coś poważnego. My byliśmy odcięci od całego miasta, nie było chleba, nie było makaron, nie było kaszy, nic nie było, było tylko jajka. Same jajka, nawet nie wiem dlaczego. Nie było leków, nic nie było. I zaczęły się bardzo, nad nami latały te helikopterzy bardzo nisko i słyszeliśmy te strzały tych różnych dywersyjnych grup i chowaliśmy się w piwnicach i wtedy pierwszy raz przeżyłam taką straszną rzecz, jak bombardowanie przez 10 godzin nas non-stop, rzucali w nas bomby. My cały czas byliśmy na podłodze i dzieci przykrywali kocami i poduszkami. Nie wiem, czy by to nas uratowało, ale nam wydawało się, że tak nas to uratuje. I to było bardzo straszne. Zniknęło od razu łączenie internetowe, światło. Nic nie było i w takiej ciemności 10 godzin nie wiadomo, gdzie się schować. I to takie przeżyliśmy bardzo ciężkie chwile.
A jak dzieci na to reagują? Co im pani mówiła, że co się dzieje?
No dzieci jakoś tak bardzo dziwnie. Oni od razu zrozumieli, że to wojna. Tak w jakiś swój sposób odebrali to. Po pierwsze, nas zaczęli słuchać. Po drugie, też się chowali. I, bo w nocy my chodziliśmy do piwnicy, to jeszcze była zima, było bardzo zimno. Ale dzieci, jedynie co, oni prosili jeść cały czas w tej piwnicy. I trzeba było zrobić jakieś albo kanapki, albo jakieś sucharki, coś tam znaleźć, żeby im było coś dać do jedzenia. Od razu oni zrozumieli. No nie wiem, jakoś tak po dorosłemu to wszystko odebrali. Na szczęście z mojej rodziny to dzieci później, bo oni wyjechali do Polski i ja od razu odczułam ulgę, bo już oni byli w bezpiecznym miejscu. Bo do tej pory cały czas ja już pomyliłam noc i dzień i cały czas byłam w takim napięciu, bo to te bombardowania były cały czas i w dzień, i w nocy, i rano, i no cały czas. No.
A dzieci są teraz w Polsce cały czas?
Tak, tak, jest cały czas w Polsce. Chodzą do szkoły, do przedszkola. Tam cała rodzina nasza wyjechała w Polsce. Na jakiś mały okres przyjechali, żeby tutaj popatrzeć, ale oni już, ja już jestem trochę odporna na te różne wydarzenia takie wojenne, a oni się boją, także wrócili znów do Polski.
Ciąg dalszy tej rozmowy, którą przeprowadził Wojtek Jankowski z Anną Lisowską jeszcze w poranku w net. Wspólnie z Pawłem Bobołowiczem przysłuchiwaliśmy się rozmowie. Pawle, co zrobiło na tobie w tej części rozmowy największe wrażenie?
No nie ulega wątpliwości, że ta relacja dotycząca kisielówki, dotycząca tego, jak Rosjanie zaatakowali polską miejscowość. Myślę, że to, co Wojtek Jankowski, to świadectwo, do którego dotarł Wojtek Jankowski, jest niezmiernie ważne z wielu powodów. Po pierwsze, pierwsze pokazuje stałe barbarzyństwo Rosjan, to strzelanie, o których mówi pani prezes, to strzelanie do świątyń, ale w tym przypadku strzelanie z premedytacją do kościoła rzymskokatolickiego. I kolejny element z tego fragmentu dotyczącego Kisielówki bardzo istotny, to po prostu to, że wrogiem Rosjan są też Polacy, że cierpią też Polacy na Ukrainie. W relacji pani prezes w tym fragmencie tego wywiadu wyraźnie to słychać. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że widać, że Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie, w pełni czują się obywatelami Ukrainy, uczestniczą w tej wojnie, wspierając Ukrainę, wspierając armię ukraińską, ale ponosząc też wszystkie konsekwencje wojny, strachu w tej wojnie, działań terrorystycznych. No i to świadectwo myślę, że jest istotne i bardzo ważne, ale też ma jeszcze jedną powinno mieć konsekwencję. Zastanawiam się, ile polskich miejscowości zostało zniszczonych, ilu naszych rodaków w czasie tej wojny ucierpiało i czy zachowywaliśmy się jako państwo też w porządku w tej sytuacji. Czy na przykład ambasador rosyjski po każdym takim ostrzale miejscowości, którą wcześniej nazywaliśmy Polską, był wzywany do MSZ-u? Czy po ostrzale Kisielówki ambasador Federacji Rosyjskiej trafił do polskiego MSZ-u? Wydaje mi się, że powinien być tam wzywany przy każdym alarmie, którego z Wojtkiem doświadczyliśmy. Co prawda Wojtek mówi, że w Odeście tylko raz, ale po drodze wielokrotnie od samego początku nam towarzyszyły przecież od Kijowa. A Wojtkowi w ogóle towarzyszą, bo przecież Wojtek cały czas mieszka na Ukrainie.
Mieszka na Ukrainie, ale mieszka w tej części, która wychodzi, do tej pory była uznawana i jest bardziej bezpieczna, czyli we Lwowie, ze Lwowa wspólnie z Pawłem Bobołowiczem i Rafałem Dzięciołowskim, prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, wyjechali do Kijowa, potem do Mikołajowa. Wojtku, jaka jest różnica między Lwowem a Mikołajowem?
Tego się nie da opisać. Ja we Lwowie czuję się, no momentami, ja nie chcę przesadzić, bo Boże, może wyjdzie na to, że lekceważę to, ale momentami czuję się no prawie jak w Przemyślu, prawie jak w domu. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do tego wywiadu, bo Paweł zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, natomiast ja przy którymś drugim, trzecim odsłuchiwaniu zastanawiałem się nad tym, jakby to było siedzieć 10 godzin na podłodze, bo to też jest taki bardzo przygnębiający moment tego opisu. 10 godzin na podłodze. Spróbujmy sobie wyobrazić, kiedy cały czas jesteśmy ostrzeliwani i teraz słuchając tego wywiadu pomyślałem sobie, świat staje na głowie. Każdy, kto ma dzieci, Krzysztof Skowroński jest szczęśliwym ojcem czwórki dzieci, to wie, dzieci zazwyczaj się nie słuchają. Świat stanął na głowie, jeżeli dzieci zaczęły się słuchać. Teraz w tym momencie przyszło mi to do głowy. A różnica, odpowiadając na twoje pytanie, jest gigantyczna. Tak jak powiedziałem, powrót do wjazd do Odessy był, jak przepraszam za to porównanie, do Las Vegas, to nawet 2 dni wystarczą, by się przyzwyczaić do tego, nie przyzwyczaić, uznać za normalne to, że nie ma światła, że wieczorem nikt nie chodzi po ulicy, że ludzie są pozamykani, że są kłopoty z wodą. Tutaj nawet taka drobna rzecz jak umycie się jest trudna, ponieważ woda jest z limanu podciągnięta, albo boję się, że coś przekręcę. W każdym razie ta woda jest słona, ona niszczy w gigantycznie szybkim tempie, niszczy rury. W bardzo wielu miejscach miasta są awarie, ponieważ lekko nadrdzewiałe rury w błyskawicznym tempie przestają być szczelne i wypuszczają wodę i nawet umycie się jest problemem. Ksiądz mówił, że ostatniej doby znowu nie było wody, a jak już ta woda jest w rurach, to okazuje się, że nawet mydła nie można spłukać, ponieważ jest tak twarda, tak zasolona. Czułem się momentami trochę jakbym się kąpał w Morzu Martwym.
Wojtku, tak myślę o tych kwestiach bezpieczeństwa, o których powiedziałeś i jak to jest pozorne uczucie. Pamiętasz, jak wjeżdżaliśmy, gdzieś jedziemy z tego Kijowa. W Kijowie też czujemy się bezpieczniej niż w tych rejonach przyfrontowych i gdy zbliżaliśmy się do tych rejonów przyfrontowych, to ten pierwszy widok to tej zniszczonej elektrociepłowni nam uświadomił, że właściwie jesteśmy w pobliżu miejsca, gdzie toczą się regularne walki.
Tak, to było szokujące, no bo z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do tych widoków, bo każdy z nas już był gdzieś w takich miejscach, widział rozwalone, zniszczone budynki mieszkalne, zwłaszcza Paweł w Kijowie widział, ja zresztą też, ale tutaj zbliżamy się do elektrowni, widzimy ją, nawet do końca nie wiedzieliśmy, co to za obiekt i nagle okazuje się, że ona jest kompletnie zrujnowana, że gdzieś dobę temu, a może 3 doby, no ja nawet nie wiem, był tutaj taki ostrzał, który zupełnie zniszczył ten obiekt. No i to świadczy jeszcze o jednym, że ta rosyjska praca nad zniszczeniem infrastruktury, no niestety, bywa precyzyjna i że to jest taki mechanizm, który powoli działa i niszczy węzły, ciepłownie, elektrociepłownie w różnych miejscach Ukrainy.
Wojtku, wprowadź nas w drugą część wywiadu z Anną Lisowską.
A zatem rozmowa z panią Anną Lisowską, jedyną osobą z zarządu polskiej organizacji. Wszyscy inni pozostali i tylko ona jest na posterunku. Ona kontaktuje się z Polską, z zaprzyjaźnioną organizacją Związkiem Polaków na Ukrainie, oddziałem odeskim imienia Adama Mickiewicza i osoba, która bardzo mi zaimponowała i poczułem bardzo dużo sympatii do niej i myślę, że nasi słuchacze również. Zatem druga część rozmowy nagranej w Mikołajowie 3 dni temu chyba.
Mikołajów zawsze uchodził za miasto takie bardziej rosyjskie, rosyjskojęzyczne. Nawet na zachodzie Ukrainy to mówili, że Moskale tutaj mieszkają. Teraz mam wrażenie, że to wygląda... Nigdy nie byłem w Mikołajowie, więc nie wiem jak było, że to wcale tak nie wygląda. Czy nastąpiła jakaś zmiana w mieszkańcach Mikołajowa? Czy ludzie byli w szoku? Czego się spodziewali?
Mi się wydaje, że bardzo dużo zmiany się zeszli, bo ludzie bardzo zmienili swoją opinię na temat Rosjan, szczególnie kiedy oni zaczęli bombardować szkoły, mieszkalne budynki, teatry. Wtedy ludzie bardzo się zmieniła ich opinia na temat Rosjan. Jasne, że przypuszczam, że są jakieś pojedyncze osoby, które nadal wierzą w ten rosyjski wielki świat. Ale większość, nawet moi znajomi, którzy na przykład tolerowali Rosjan, teraz nienawidzą ich. I dużo ludzi po prostu chcą zapomnieć język rosyjski i rozmawiać, bo one rzeczywiście wszyscy rozmawiali w języku rosyjskim w Mikołajowie. Ale znam wiele osób, którzy chcą albo przychodzą na ukraiński, piszą po ukraińsku sobie nawzajem tam jakieś wiadomości, starają się rozmawiać po ukraińsku, chcą zapomnieć ten język. I jasne, że nie chcą nic wspólnego mieć z Rosją, z ich obywatelami, bo to wszyscy zbrodniarze.
Czy rozmawiała pani z wieloma osobami, które przyszły z tych terenów, które zostały zajęte, które były albo są pod okupacją?
Tak, kilka pań, większość to z nich już wyjechało do Polski, bo to była bardzo ciężka podróż, bo to nie było łatwo stąd wyjechać. Taka nawet tragiczna, bo Rosjanie robią tam takie jakby przeszukania każdej osoby, ich rzeczy, bagaży, nawet rozbierają do naga, żeby wszystko tam sprawdzić, nie wiem co oni tam sprawdzają. I to trwa bardzo wiele godzin. Tak, z Chersoniu mam kilka osób, znajomych, którzy wyjechali i opowiadają, że tam jest masakra, że tam nie da się mieszkać i w ogóle, że tam jest bardzo ciężko w tej chwili. Nawet ci, co jakby byli rosyjskojęzyczni, to oni nie mają miejsca w tym ich świecie, bo ich prześladują wszystkich. Po prostu prześladują mieszkańców Ukrainy, tak powiem. No. Niezależnie w jakim języku to ludzie rozmawiają. Po prostu przyszli nas zniszczyć.
Czy cały ten okres od inwazji, bo to już jest pół roku, był w Mikołajowie, był tak trudny? Czy cały czas trwały ostrzały?
Tak, tak. W Mikołajowie od pierwszego dnia jest non-stop, jest ostrzały. Tam kilka dni tylko, że nie było. Co nocy mamy te... Ja nawet już takie mam usposobienie, że czekam, dopóki oni się odstrzelają, a później idę spać, bo to mam takie nerwowe, że no, oczekiwanie, że zaraz zacznę, boję się spać. I większość ludzi tak też mówią, że to jest codziennie takie bolesne oczekiwanie jakiegoś złego wydarzenia, da? Bo oni czasem, oni tak sporadycznie mogą w dzień strzelać, to jest najbardziej niebezpieczne, bo w dzień dużo ludzi strzelają po przystankach, tam gdzie skupiska ludzi, strzelają w takich godzinach, kiedy ludzie idą albo do pracy, albo wracają z pracy. I to jest takie straszne, tak. Ale mówię, że życie trwa i jakoś to my już się przyzwyczajamy do tego. cały czas jesteśmy w kontakcie, dzwonimy jeden drugiemu, co gdzie kto wie, to przekazujemy, da. I to tak jakoś to już... Jasne, że to jest ciężkie, ale musimy z tym żyć. No, ciężko jest chodzić po ulicach, widzieć te zburzone budynki, to trochę działa na ludzi, że te ruiny. Ale jest też takie przyjemne, że to szybko sprzątają. Miasto jest cały czas sprzątane i to też tak jakby dodaje, że to robimy taki wygląd, niby to życie takie jak zawsze było, da? Że te kwiaty na ulicach, to jakoś tak daje nam obcięta trawa, to idzie tam otwarta jakaś knajpa, to wtedy jakby to takie malutkie takie radości, które mamy w Mikołajowie. No.
Wspomniała Pani o tych otwartych knajpach. Czasami obserwatorzy z zewnątrz mówią, no ale u nich jest wojna, jak to jest? Czemu oni siedzą po restauracjach, po kawiarniach? A ja czasami mówię, że to właśnie jest potrzebne, że to jest potrzebne, żeby chociaż przez chwilę pożyć normalnie i mieć taką świadomość, że tu obok też są ludzie, że się z kimś przebywa, kto żyje w tym samym miejscu.
Tak, to bardzo jest potrzebne. Nawet, bo mamy, no prawie wszystkie sklepy są zamknięte, tylko sklepy spożywcze i to tak przez większość niż pół roku to trochę jakby taka rutyna i te ostrzały, oni jakby obniżają takie chęć do życia. A właśnie kiedy patrzysz, że jakaś knajpa się otworzyła, to wtedy takie, no jasne, że to iluzorny taki świat, ale niby to życie takie normalne wróciło i to trzeba, bo wtedy my przychodzimy do tej knajpy na jakieś pół godziny i jakby sobie budujemy taki iluzorny świat, niby to nie ma wojny, niby wszystko jest dobrze, że czerpiemy z tego jakieś sił, żeby w tym koszmarze mieszkać dalej. No, my nie chcemy tam mieszkać, ale jesteśmy w takich warunkach postawione i to nam pomaga jakoś przetrwać. Nawet pójść za jakieś ostatnie grosze sobie coś kupić, to też jest takie jakby terapia, tak.
Ludzi przyjeżdżających z zewnątrz zaskakuje. Przyjechałem tu z kolegami. Myślimy, tu jest wojna, trwają ostrzały, jest piękna pogoda. Ludzie stoją na przystankach, chodzą, są nawet właśnie w kawiarni, w której jesteśmy i wydawałoby się, że życie wygląda normalnie.
Tak, tak jest. Najgorzej to jest noc. My nawet między sobą tak mówimy, że w dzień jest pięknie, my zapominamy o tej wojnie. Tak, nawet mimo tego, że czasem oni w dzień strzelają, ale jakoś tak w dzień jest pięknie rzeczywiście. I ty jakoś o tym zapominasz. A najgorzej to jest przetrwać tą noc. Bo w noc najczęściej to zaczynają strzelać, zaczynają niszczyć to miasto i całą noc nieprzespaną. No w tym oczekiwaniu to jest po prostu masakra.
Jest Pani członkiem zarządu polskiej organizacji. Ilu Polaków, ja wiem, że to się teraz wszystko zmieniło, ale do 24 lutego ilu Polaków mieszkało w Mikołajowie?
Oj, w Mikołajowie mieszkało dużo Polaków. Nie wszyscy się przyznają, że oni są Polakami. Przyznają, kiedy czasem to... Ale dużo. Na przykład nasza organizacja, tam mieliśmy zajęcia, mieliśmy spotkania, to u nas tak co roku, na przykład na Mikołajki, to my kupowaliśmy 70 prezentów, a nawet czasem i więcej dla dzieci. Dużo dzieci przychodziło. Dużo dorosłych, takich rodzin. Aktywnych takich członków stowarzyszenia to gdzieś 200-250 osób było do wojny, tak? W tej chwili to chyba z tymi, co ja mam kontakt, to gdzieś 20 osób zostało.
To w takim razie jak w tej chwili pracuje Wasze stowarzyszenie?
No nasze stowarzyszenie, mamy nauczycielkę, pani Krystyna Księżopolska, ona jest Polką i ona prowadzi zajęcia online. Ona jest oczywiście w Polsce, ale ona podtrzymuje kontakt ze wszystkimi naszymi uczniami, dziećmi, bardzo fajnie pracuje. Ona też bardzo dużo ludzi sprowadziła, pomogła po prostu w Polsce się znaleźć miejsce, znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę i ona pomaga. Ja na miejscu pomagam tym, co zostali tutaj. Podtrzymuję kontakt, pytam, komu co jest potrzebne i w stowarzyszeniu w Odesie, jeżeli ktoś ma jakieś potrzeby, jak te przesiedleńce, to ja zwracam się do dziewczyn w Odesie, oni nam na ile mogą pomagają. Też czasem się spotykamy z tymi dziewczynami, co tutaj zostały, żeby jakoś tak podtrzymywać się na duchu. Także tak, jasne, że nie ma żadnych, bo nie ma żadnych takich spotkań jak wcześniej, nie ma świętowania, nie ma zajęć na miejscu, ale w miarę możliwości spotykamy się w kawiarni albo na ulicy, umawiamy się, żeby przejść na przechadzkę, żeby porozmawiać, żeby przynajmniej jakoś mieć kontakt między sobą, żeby podtrzymywać jeden drugiego.
Jak pani uważa, czemu takie nieszczęście trafiło się Ukrainie?
No nie wiem, może u mnie będzie takie, ja zawsze się dziwiłam, kiedy byłam w Polsce, to Polacy zawsze mówili o swoim morzu, o Bałtyckim morzu, nasze morze. А ми ніколи не мовили наше море о чорним. І то я то таке трохи, що українці трохи легцеважили, мені ще видає, що то небезпека зі сходу. Що мислили, що а, то наші браття, і не здавали собі справи, що то не є нашими братьями. Так? Якщо б ми мовили наше море, наше місто, наша вьоска, то наша земля, так? І мовили то становче, щоб росіяни бачили, якщо вони тут прийдуть, то отримують по голові, так як зараз. То дуже добре, що українці, я тим думна з наших людей. Але якщо б ми вчесніше мовили так становче, як то мовили, наприклад, поляці, це завжди мені так до серця входило, то мислю, що до нас би ніхто не прийшов.
A jak ludzie, znajomi, sąsiedzi reagują na to, że jest pani w polskiej organizacji, że jest pani Polką?
Normalnie. U nas takie miasto, że wiele narodowości tutaj mieszkało zawsze. U nas nigdy nie było żadnych problemów ani w języku, ani tam kto jest kim, bo u nas ze wszystkimi bardzo fajnie się mieszkało. Ja jeszcze pamiętam ze szkoły później, każdy mówił, ja jestem Polakiem, a ja jestem Żydem, da, i to nie było tak, że kogoś, ja nie pamiętam, na mojej pamięci żadnego nie pamiętam, żeby kogoś tam prześladowali. U nas cerkwie różne, i kościół, i kircha niemiecka, i grecka jakaś cerkiew, i grekokatolicka, różne, przeróżne, i synagoga żydowska. Także żadnego razu nie było u nas takich jakichś międzynarodowych jakichś tam konfliktów. A ostatnie lata to z tym językiem rosyjskim, ukraińskim, tam, że zabrania, nikt nigdy nie zabraniał i wszyscy rozmawiali, kto w jakim języku chciał. Także to jest wszystko tak politycznie nadmuchane przez Rosjan bez żadnej podstawy.
A spotyka się pani z takimi opiniami, że o, Polacy nam pomagają, że Polacy dużo zrobili dla nas?
Tak, tak. Polaków teraz to bardzo cenią i lubią i wiem dużo osób, którzy na przykład bardzo są wdzięczni. To, że cenią tą pomoc, to tak, tak. No dużo teraz mówią i w telewizji, że dzięki naszym polskim przyjacielom, to my, że to jedynie Litwini, Polacy, że to jedynie przyjaciele prawdziwi dla Ukraińców, tak.
Jak pani uważa, ile to jeszcze potrwa?
Oj, ciężko mi powiedzieć. Cały czas trzymam kciuki, żeby jak najszybciej.
Życzmy sobie tego, że jak się spotkamy następnym razem, to już będzie po zwycięstwie, już będzie wszystko dobrze.
Tak, ja też tylko wierzę. Ja z pierwszego dnia wierzyłam, że my zwyciężymy i tylko ta wzmacnia się we mnie ta wiara, że my zwyciężymy. Tak, i to będzie, myślę, że szybko.
Wywiad, świadectwo Wojtka Jankowskiego z panią Anną Lisowską. Wojtek Jankowski jest w Odeście, ale jeszcze jest jeden wywiad, który zrobiłeś w Mikołajowie.
Tak, udało mi się i tutaj sprecyzuję. Pani Anna dała mi numer telefonu do księdza, który akurat był w Polsce. Ksiądz Paweł Wierzchoń z diecezji lubelskiej, ale służący tutaj w Mikołajowie, jechał do swojej parafii i spotkaliśmy się w Odessie właśnie. I tutaj rozmawiałem z księdzem Pawłem Wierzchoniem.
Byłem wyświęcony w roku 2007. W roku 2012 przyjechałem do pracy na misję na Ukrainę, do pierwszej parafii w Tawryjsku, gdzie byłem 2 lata, a od 8 lat jestem proboszczem w parafii Matki Bożej Różańcowej w Mikołajewie, w diecezji odesko-symferopolskiej.
Czy ksiądz pamięta dzień 24 lutego, gdzie ksiądz wtedy był?
Sytuacja mnie zaskoczyła, dlatego że byłem w Polsce w czwartek, straszna, dramatyczna. Przychodzi wiadomość dla nas wszystkich, kiedy właśnie Ukraina została brutalnie zaatakowana. W wtedy sytuacja też taka zrobiła się bardzo i napięta, i w tym sensie dla tych wszystkich, którzy też przebywali tutaj, zostali w Ukrainie, że musieli opuszczać parafię, byli zmuszeni niektórzy do wyjazdu, szczególnie tam, gdzie zaczęły się ataki na miasta, tak jak od strony Krymu, tak gdzie tu my jesteśmy. Pierwszy był Cherson, potem jest Mikołajów. Oczywiście nikt nawet nie myślał o tym, żeby wracać, kiedy były największe wtedy bombardowania i szturmy na miasto też, bo Cherson bardzo szybko został zajęty. Mikołajów był jakby następnym celem właśnie do zajęcia i cały czas nieustannie był atakowany intensywnie i też oczywiście nawet wojsko było w mieście. Dziękować Panu Bogu zostali wyparci. Miasto udało się obronić, ale też kosztem wielu ofiar i to było tak przez te kilka oczywiście kolejnych miesięcy, że cały czas miasto było atakowane, ale również bombardowane też rakietami dalekiego zasięgu, także cały czas te bombardowania nie ustały i nie ustają do dziś, one są kontynuowane. Początki były dlatego tak bardzo tragiczne dla ludzi, że większość została zmuszona do ewakuacji, ludność, mam na myśli cywilną, dlatego że prezydent miasta, mer Mikołajewa i gubernator, oni wszystkich nawet zachęcali, żeby do wyjazdu, do opuszczenia miasta. Trudno było w tej sytuacji nawet wracać oczywiście do miasta, kiedy parafianie też, których nie było wielu, bo katolików jest stosunkowo mało w tym, w Ukrainie, szczególnie w tym regionie, też na południu Ukrainy i wschodzie, tak ułamki procentowe, jeżeli mówimy o liczbach. Tak więc tych katolików nie było wielu i większość parafian, rodzin oczywiście też opuściła miasto.
A czy przez ten czas, gdy ksiądz był w Polsce, czy miał ksiądz kontakt ze swoimi parafianami?
Tak, miałem przez te kilka miesięcy w Polsce, miałem kontakt cały czas, kontakt i telefoniczny, i też oczywiście jakoś pomoc próbowaliśmy organizować, czy tam wysyłać na miarę możliwości finansowo, bo ja też taką pomoc i w Polsce organizowałem w ciągu tych najbardziej intensywnych działań w pierwszych miesiącach. Tam do Mikołajewa w ogóle nie było możliwości nawet dojechać czy organizować jakikolwiek transport. Było to bardzo utrudnione ze względu na te właśnie toczące się cały czas wokół Mikołajewa działania wojenne. Dlatego też taką pomoc jakoś próbowaliśmy w inny sposób przekazywać. Też nawet tym parafianom, którzy zostali.
A parafianie, gdy ksiądz się z nimi kontaktował, to co mówili? Niech ksiądz wraca, bo potrzebujemy księdza, czy mówili raczej niech ksiądz zostanie, bo tu jest niebezpiecznie, a my wszyscy sami wyjeżdżamy?
Zostało bardzo mało tych osób, starszych oczywiście w większości, bo początkowo 7 nawet osób, kiedy ja przyjechałem pierwszy raz w lipcu, zostało 7 osób. No teraz jest 10 osób wszystkich. Początkowo oczywiście było szturmowane, wiadomo, przez artylerię, bo też miasto chcieli oczywiście dobyć, bo też zginęło cywili i dlatego też tutaj nikt nie zachęcał do powrotu, póki sytuacja się pogarszała z dnia na dzień, niestety. To tak wyglądało. Z mojej strony jak najbardziej, ja chciałem wrócić wcześniej, ale też rodzina, bliscy też byli temu przeciwni, żebym w ogóle wracał na Ukrainę, żebym już w ogóle pozostał w Polsce, ale na pewno chciałem być z parafianami, też chciałem jak najbardziej wrócić, czy też tą pomoc przywoziłem, kiedy przyjeżdżałem już wcześniej, i tak, żeby też w jakikolwiek sposób ich wspierać i pomóc.
Ksiądz przyjechał i co się wydarzyło? Nagle z Polski przyjechał ksiądz do kraju i do miasta ogarniętego wojną, gdzie naprawdę spadały pociski i bomby.
No tak, to był szok, bo też kiedy miasto, wiadomo, się tak zmieniło całkowicie, kiedy można powiedzieć, nie jest jeszcze całkowicie może tak zrujnowane w zgliszczach, ale bardzo, bardzo ucierpiało i zniszczone, i oczywiście cały czas zaczęły się te, wiadomo, alarmy bombowe. Kiedy pierwsza noc rano oczywiście zerwałem się, uciekałem na dół, bo także tak mam możliwość, potem miałem mieszkać pod kościołem, tak jakby w piwnicy jest pokój, też tam i kuchnia, i łazienka na dole pod kościołem, to oczywiście, że był strach. W ogóle ani jednej nocy nie było spokojnej, kiedy cały czas te bomby spadały i to nawet i blisko było słychać i wiadomo, te wybuchy, tak było wtedy bardzo, bardzo wzmożone, no te ataki, bo intensywne dość w tym okresie właśnie, kiedy byłem latem. I dlatego też, kiedy nawet rano siedziałem, też dramatyczna sytuacja, kiedy właśnie obok, blisko na przystanku, alarm się wiadomo skończył, zginęło 8 osób, kiedy spadła właśnie bomba i jest taki strach i na pewno trzeba zrozumieć wszystkich tych ludzi, wiem, którzy w pierwszych miesiącach byli w schronie, musieli też cały czas siedzieć gdzieś w piwnicach, w schronach strachu, kiedy oni właśnie uciekali, wyjeżdżali. Też im posługiwałem, więc wiem, jak potrzebowało wiele z nich osób psychologa, dlatego że bardzo mieli straszne różne takie traumatyczne nawet przeżycia i czy spać nie mogli. Dla niektórych to było wielkie, to był na pewno wielki koszmar.
Przed rosyjską inwazją ksiądz miał również inne parafie, nie tylko w samym Mikołajowie.
Tak, posługiwałem parafii w Tawrijsku, to jest Nowa Kachowka, też gdzie dziś jest oczywiście pod okupacją pierwszej parafii, gdzie dojeżdżałem do kilku też wsi. Rozległa dość parafia, dramatyczna sytuacja dla tych tam ludzi, którzy musieli w większości wyjechać, którym się udało uciec, wyjechać, opuścić miasto, bo to, co dziś tam też przeżywają, jest na pewno dramatyczne, trudne. A bardziej też powiem jeszcze o wsi, której dojeżdżałem, tu będąc w Mikołajewie przez 2 lata właśnie też remontując kościół Prawdinę. Pierwotna nazwa była jeszcze Carewodar, taka nazwa jeszcze w czasach carskich właśnie, gdzie byli właśnie Polacy, kościół, który zbudowali Polacy jeszcze, zesłańcy w Powstaniu Listopadowym, tutaj zesłani tak daleko. Ten kościół oczywiście przetrwał różne burze dziejowe, potem też wielu było zamordowanych przez bolszewików, tam katolików również w tej wsi, a dziś ta wieś jest właśnie dramatycznej, można powiedzieć, sytuacji, kiedy tam jest front i stamtąd też tam no, zniszczona w większości wieś, 1/3 mieszkańców została, nie mają prądu już dłuższy czas od wiosny, środków, tak powiem, do życia, kiedy zbliża się zima i to jest taka klęska też humanitarna. Ci ludzie no, zostają bez jakiejkolwiek pomocy, bo tam nie można dotrzeć z jakąkolwiek w ogóle.
Czy może się tak zdarzyć, że te parafie rzymskokatolickie przestaną istnieć w wyniku tej wojny?
Bardzo jest to możliwy, powiem tak, możliwy scenariusz w wojnie, w tych szczególnie wsiach, gdzie też były kościoły i zostały zniszczone, jak w jednej wsi, tu w okolicach Mikołajewa, Kisielivka, został kościół całkowicie zniszczony, spalił się, tak, wskutek właśnie bombardowania. Tam, gdzie właśnie no, niewielu parafian zostało, tak jak we wsi Prawdinę, czy w ogóle będzie możliwa reaktywacja tej parafii? No, być może, że może tam będą księża dojeżdżać. Pytanie trochę odpowiedzieć, ilu z tych parafian właśnie tam wróci, kiedy struktury zostały zniszczone, większość domów zniszczonych, gdzie tam...
Kim są rzymscy katolicy z Mikołajowa, z tych parafii? Czy to są Polacy, czy mają polskie pochodzenie?
W większości katolicy w parafianie są pochodzenia często polskiego, bo mają korzenie polskie. Z terenów zachodniej Ukrainy najczęściej pochodzą z rodzin, o często też o mieszanych, nie polskich, ale też i mieszanych korzeniach, jak mają i niemieckie, bo też mamy i takie parafian korzenie, też katolicy, ale są oczywiście katolicy też, którzy przyjmują wiarę katolicką.
Rozmawiamy w Odessie, gdy się przyjedzie z Mikołajowa do Odessy, to się ma wrażenie, że się przyjechało do Las Vegas. Tu są zapalone światła, są otwarte restauracje. W Mikołajowie atmosfera jest zupełnie inna. Czego ksiądz się spodziewa? Bo to jest taki też trudny psychicznie okres. Wróci ksiądz do miejsca, gdzie życie jest momentami, zwłaszcza wieczorami, ponure.
Tak, to jest taka przepaść ogromna. Kiedy się wjeżdża do Mikołaja w nocy, jest ciemno, wieczorem nikogo na ulicach, już się nie zobaczy nikogo. Ludzie nie wychodzą z domów wieczorem, już kiedy jest już noc i też nie zapalają świateł. Także taki widok z okna jak nigdy do tej pory, kiedy całe miasto zawsze było oświetlone, dzisiaj jest po prostu jedna ciemność. W ogóle nie widać nic i nikogo i żadnych świateł, więc takie miasto trochę takie mroczne i można powiedzieć jakby martw, w tym sensie, że dużo też oczywiście mieszkańców wyjechało z Mikołajewa. Mówi się, że blisko połowa miasta mieszkańców opuściło już miasto. Większość też zakładów nie pracuje, fabryki i też ludzie zostali bez pracy.
Bóg zapłać za rozmowę i mam nadzieję, że już spotkamy się następnym razem w spokojnym mieście i wyzwolonej Ukrainie.
pozdrawiam też wszystkich słuchaczy w Polsce i szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus.
To był wywiad przeprowadzony w Odeście z księdzem z Mikołajowa. Przeprowadził wywiad Wojtek Jankowski. Wojtku, ile razy wjeżdżałeś do Las Vegas?
Ojej, tego pytania się nie spodziewałem. No przepraszam, takie miałem skojarzenie. To jest naprawdę szokujący moment. Nigdy nie byłem, widziałem w niezliczonej ilości amerykańskich filmów, także tak. A to był ksiądz Paweł Wierzchoń z diecezji lubelskiej, a więc krajan naszego Pawła.
Wojtek Jankowski pozostaje w Odessie. Krótko, jakie masz plany?
Chciałbym jeszcze tutaj spotkać się, zrobić jakieś wywiady, ale ludzie mają swoje plany, mają wojnę tak na barku, więc nie zawsze to się udaje. Czekam na odpowiedzi, czekam na SMS-y, informacje w komunikatorach, że tak, możemy się spotkać. Mam nadzieję, że tak. A jak nie, to pakuję się i wracam do Lwowa.
O tym wszystkim Wojtek Jankowski będzie informował w net raport z Kijowa. Tam może połączenie z Wojtkiem Jankowskim po wiadomościach, po poranku w net Studio Taipei. Wojtku, życzę powodzenia.
Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, i gorąco pozdrawiam słuchaczy.
I dziękuję za te rozmowy, których dzisiaj w poranku wysłuchaliśmy, a teraz czas na wiadomości.